Witam Państwa, Lech Pilarski. CIGO w Studziankach, czyli sortownia, to problem wieloletni władz, inspekcji oraz mieszkańców. Powtarzające się pożary przede wszystkim zatruwają powietrze. Doszło do tego, że minister klimatu zakazał przyjmowania śmieci i zamknął sortownię. Śmieci jednak są i pytanie, kto je zutylizuje. Na razie sortowni pilnują WIOŚ, czyli Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska, i mieszkańcy. Dlaczego? O tym dzisiaj w programie. Zapraszam. A naszymi gośćmi są dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego Anna Krysztopik. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Zastępca podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Mirosław Michalczuk.
Dzień dobry.
Oraz Wojciech Dziedzic, mieszkaniec okolic Studzianek.
Mieszkaniec Studzianek. Dzień dobry.
Nawet Studzianek. Chciałem być mniej precyzyjny, ale tutaj pan mnie poprawił. To może zacznijmy od takiej podstawowej informacji. Czy sortownia jest zamknięta? Może przyjmować odpady? Jak to wygląda?
Sortownia jest na chwilę obecną zamknięta. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 15 października 2018 roku wydał decyzję cofającą pozwolenie zintegrowane na funkcjonowanie tej instalacji. I teraz 5 lutego 2020 roku minister klimatu utrzymał w mocy naszą decyzję, decyzję marszałka. W związku z powyższym instalacja nie posiada pozwolenia zintegrowanego, nie może funkcjonować.
Czyli trzeba było czekać sporo czasu, prawie półtora roku na to, żeby się uprawomocniły pewne decyzje i w tym czasie sortownia mogła funkcjonować? Jak to jest, panie inspektorze?
No, w momencie, kiedy sortownia posiadała ważne pozwolenie, mogła funkcjonować. Tam przez ten okres czasu zachodziły różne takie zdarzenia, przez pewien okres czasu tego pozwolenia nie było, ponieważ minister wtedy jeszcze środowiska, analizując całe to postępowanie odwoławcze, uznał, że odwołanie, które zostało wniesione przez osobę, która nie miała odpowiedniego upoważnienia i przez pewien czas odrzucił to odwołanie i przez pewien czas tego pozwolenia nie było. Stąd też nie było w tym czasie przyjmowania odpadów, nie było możliwości. Ale spółka wniosła skargę na to orzeczenie do wojewódzkiego sądu i wojewódzki sąd po pierwsze wstrzymał wykonanie decyzji marszałka cofającej pozwolenie zintegrowane, a po drugie na następnym posiedzeniu rozpatrzył w taki sposób, że przyznał rację spółce, że rzeczywiście to odwołanie można było wnieść, tak, przez tą, czy zostały uzupełnione pewne błędy formalne. I to pozwolenie dalej zaczęło obowiązywać i od tego czasu znowu te odpady zaczęły jechać. I to całe to postępowanie wróciło do ministra obecnie klimatu. I tak jak pani dyrektor tutaj powiedziała, 5 lutego zostało to decyzją, że tak powiem, rozstrzygnięte.
Ale ta decyzja uprawomocniła się, będzie zamknięta ta sortownia. Jaki los czeka tę instytucję?
Od 5 lutego 2020 roku, tak jak już wspomniałam, mamy decyzję ministra klimatu. Jest to decyzja ostateczna w toku instancji administracyjnej, co oznacza, że jest wykonalna. Ale to nie oznacza, że jest prawomocna, ponieważ należy odróżnić te różne pojęcia. Spółka może jeszcze wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i ma to na to 30 dni od momentu odebrania przedmiotowej
decyzji. Czyli
mniej więcej
do 5 marca ma czas na ewentualne odwołania.
To data jest liczona co najmniej do 5 marca. Nie znamy daty odebrania decyzji przez spółkę. Jest to 30 dni od daty odebrania.
Czyli na razie wszystko jest w takim stanie zawieszenia.
Jeśli chodzi o to postępowanie i tą decyzję, tak, ale chciałem dodać, że wojewódzki inspektor na skutek swoich czynności, które realizował w zeszłym roku, a zakończył je z końcem zeszłego roku, wydał również decyzję administracyjną 14 lutego 2020 roku, gdzie wstrzymał przyjmowanie odpadów z rygorem natychmiastowej wykonalności. Także w tej chwili mamy taką sytuację, że obowiązuje decyzja ministra klimatu, która cofnęła to pozwolenie. Również obowiązuje nasza decyzja, która wstrzymała przyjmowanie odpadów. Także nawet jeżeli w tym momencie za pewien czas oczywiście, nie w tym momencie, zaszłaby taka sytuacja, że złożona byłaby skarga i wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji na przykład cofającej, to będzie obowiązywała nasza decyzja wstrzymująca przyjmowanie odpadów. Także my, w naszym wynikiem naszego postępowania była taka decyzja, która wstrzymuje przyjmowanie, ale jakby jeżeli spółka będzie chciała przetwarzać te odpady, które zostały tam zgromadzone, a w naszej ocenie, żeby zmniejszyć zagrożenie i obciążenie dla środowiska, należałoby to robić systematycznie.
To za chwilę do tego dojdziemy, panie inspektorze. Na razie skupmy się na tym, czy rzeczywiście te decyzje są przestrzegane. Panie Wojciechu, pan tam i mieszkańcy dyżurujecie, pilnujecie tego wszystkiego, to jak to wygląda?
Ze strony mieszkańców pojawiają się tam takie patrole. Nie ma stałych dyżurów, no bo każdy z nas gdzie indziej pracuje. Natomiast jeśli chodzi o czy pojazdy, samochody z odpadami wjeżdżają na sortownię, te ostatnie dni nie. Natomiast po wydaniu decyzji przez ministra klimatu po tym czasie wjeżdżały samochody na tą sortownię. Dostarczały odpady. Jak będzie dalej, trudno mi powiedzieć.
To może krótko o historii, bo pan się przygląda temu wszystkiemu, kiedy to się zaczęło, jak sprawa wygląda, jak ten teren jest zdegradowany, w pana opinii.
Znaczy, na tym miejscu miała powstać najnowocześniejsza sortownia w Europie. I ja zacząłem się przyglądać tej inwestycji od samego początku. I to, co zwróciło moją uwagę, to już w trakcie budowy były zakopywane śmieci na terenie tej inwestycji. Potem w trakcie, jeszcze przed uzyskaniem, przed wybudowaniem, przed uzyskaniem wszelkich odbiorów, była prowadzona działalność na terenie tej sortowni, były kostkowane śmieci. Nie powinno to mieć miejsca, bo budynki nie były przekazane do użytkowania, instalacja nie była przekazana do użytkowania, nie było instalacji przeciwpożarowej. My jako mieszkańcy zwracaliśmy się z tym problemem od gminy poprzez starostwo, Urząd Marszałkowski i Państwową Straż Pożarną, że tam wydobywa się dym z tych chałt, że to grozi samozapłonem. Nie było żadnej reakcji, żadnej instytucji, żadnego samorządu. I potem wkrótce, mija kilka miesięcy, jest ten największy pożar odpadów.
Który to był rok?
2012 rok, luty. Minie zaraz 8 lat.
Czyli mamy do czynienia z pewną instalacją, z pewną instytucją i na razie przez te 8 lat nie udało się doprowadzić do tego, żeby tam zaczęto wykonywać to wszystko, co było w pozwoleniach. Bo pozwolenie było na co, pani dyrektor?
Pozwolenie było oczywiście na przetwarzanie odpadów, na przetwarzanie mechaniczno-biologiczne odpadów.
Czyli przywozi się odpady, sortuje je i w odpowiednich instalacjach powinno się je przerabiać.
Dokładnie, jak najbardziej.
I ile tych odpadów zgromadzono, to wiadomo?
Tak, nasze kontrole, które prowadzimy praktycznie od początku funkcjonowania instalacji, tu pan wspomniał o instytucji, jednostce. Ja bym powiedział, że eksploatujących tą instalację było kilka tych jednostek. Na początku była to nasza miejscowa spółka, potem pojawiła się kolejna. W tej chwili to jest być może trzecia albo czwarta spółka, która zarządza tym obiektem. I nasze kontrole praktycznie, które były realizowane od początku, wykazywały ciągłe naruszenia tam. Głównie w zakresie przetwarzania odpadów. Te odpady były w małym stopniu przetwarzane, a w dużym stopniu magazynowane.
Ale może naszym słuchaczom wytłumaczmy, na czym polega to tak, tego rodzaju przerób tychże odpadów. Przywozi się jakiego rodzaju śmieci? Jaki ma być, że tak powiem, wyrób finalny funkcjonowania tej sortowni?
Założeniem tej instalacji, ona zresztą się nazywała Regionalna Instalacja do Przetwarzania Odpadów Komunalnych, było to,
ma
że
piękną nazwę, Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami.
Tak, nazwa jest bardzo szumna, ale niestety niezgodna z rzeczywistością. Tam były zwożone odpady z naszego regionu w momencie,
ale jakiego rodzaju?
Odpady komunalne, zmieszane głównie. Oczywiście mogły tam być zwożone również odpady, które były w pozwoleniu, tak, do dalszego dosortowania i one były również dowożone spoza regionu tutaj naszego. Na to pozwalało prawo.
Czyli
w pewnym
papier,
momencie.
Opakowania sztuczne, tak?
Znaczy głównie zmieszane odpady komunalne, jak powiedziałem, pozostałości z sortowania były dowożone do dalszego dosortowania w tej instalacji. Również były dowożone odpady innego rodzaju, prawda, jakiś gruz, makulatura i tak dalej, tylko że to były odpady, które nadawały się do dalszego wykorzystania, więc w jakiejś części one były przekazywane potem do nasze kontrole wykazały, że były przekazywane potem do dalszego zagospodarowania, ale to naprawdę były bardzo znikome ilości. Głównym jakby procesem, który tam się odbywał, w rzeczywistości oczywiście, bo to, co ja powiedziałem przed chwilą, to były założenia, tak? Tak powinno być. A główną działalnością było przywożenie odpadów i deponowanie. W tej chwili mamy tam olbrzymią górę śmieci.
I to była taka przechowalnia.
Można tak powiedzieć, taki magazyn, tak? Mamy olbrzymią górę śmieci.
Ile to jest ton?
W tej chwili myślę, że to może być około 100 tysięcy ton. Około.
Pan Wojciech się nie zgadza. Pana
opinii. Ja bym chciał sprostować kilka informacji, bo ta sortownia według decyzji środowiskowej powstała po to, żeby przesortować istniejące wysypisko gminne dosłownie po drugiej stronie drogi. I według karty informacyjnej, którą złożył przedsiębiorca przy wydawaniu decyzji środowiskowej, ona miała powstać po to. Miały być te śmieci łączone z bieżącym strumieniem z gminy Wasilków łączone i miało to być produkowane paliwo alternatywne, komposty, no niemal 110% odzysk. No i tak chyba teraz to wygląda, że wjeżdża mniej śmieci, góra rośnie, śmieci są sortowane, a ten problem w Studziankach narasta.
Także czyli śmieci przybywa, a nie ubywa.
Nie ubywa.
Chociaż miało ubywać, tak?
Dla mnie chodzi o to, że to była lokalna instalacja i jeszcze raz podkreślam, że ona powstała po to, żeby przesortować istniejące składowisko odpadów.
Inną opinię ma pani, Anna?
To znaczy ja się zgadzam z pana, absolutnie taka jest geneza tej instalacji, niemniej
czyli
jednak...
Czyli pozwolenie, wszystko zostało wydane po to, żeby współpracując z znajdującym się w pobliżu wysypiskiem gminnym, przetwarzać odpady, które tam będą przywożone.
Tak, w takiej formule zezwolenie było wydawane przez starostę powiatu w 2012 roku na funkcjonowanie tej instalacji. Niemniej jednak ta instalacja z czasem stała się regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych. Była wykonywana ponowna decyzja środowiskowa w tym zakresie i tutaj, tak jak pan inspektor wspomniał, była to instalacja, która mogła w sposób legalny,
tak,
przyjmować odpady zmieszane i odpady zielone z regionu centralnego. Do 6 września ubiegłego roku te zasady obowiązywały.
Region centralny, to co to znaczy?
Region centralny to jest powiat białostocki plus część gmin powiatu sokulskiego.
Czyli rozszerzono możliwości tejże instalacji, nie tylko lokalna, tak jak było na początku, i potem zaczęto wykorzystywać te uprawnienia z tej nowej jakby decyzji.
Tak, z tym, że tak jakby tutaj trzeba też wyraźnie powiedzieć to, że te ilości odpadów, które były w tej decyzji wydanej przez marszałka, one były tożsame z ilością odpadów, na które zezwolenie wydało starostwo powiatowe w Białymstoku.
Ja jeszcze dodam, bo zacząłem o tym mówić, że w tej chwili my tam, tak jak powiedziałem, systematycznie wykonujemy kontrolę i ostatnie nasze obmiary geodezyjne, które tam realizowaliśmy, te obmiary były rok temu wykonywane, czyli w 2018 roku, około grudnia, i podobne obmiary wykonaliśmy w zeszłym roku i wyszło, że przybyło około 40 tysięcy metrów sześciennych na magazynie odpadów. No to właśnie nam pokazało, jak wygląda...
Przez jeden rok, tak?
Przez jeden rok. I to nam też pokazało, jak wygląda ta gospodarka. To właśnie, o czym mówiłem, tak, że w naszej
ocenie... Że się nie przerabia, tylko magazynuje, magazynuje.
W jakimś niewielkim stopniu to przerabianie następuje.
Takie maskowanie, to, można
Można tak to określić, a głównie polega to na deponowaniu, zwożeniu i tworzeniu coraz to nowych hałd odpadów i między innymi z tego powodu wydaliśmy tą swoją decyzję.
O zatrzymaniu,
tak,
przyjmowania czegokolwiek.
Bo uznaliśmy, że tego już jest na tyle dużo, że należy to przetworzyć, a nie przyjmować dalej, tak?
Ja jeszcze chciałbym wrócić do decyzji wydanej przez starostwo powiatowe na przetwarzanie i odzysk odpadów. I ona, ostatnia decyzja, którą wydało starostwo, to było, o ile dobrze pamiętam, 268 tysięcy ton. To jest ilość znacznie przekraczająca produkcję odpadów w całym województwie podlaskim, bo na tamte lata było to około 200 tysięcy ton. Natomiast region centralny, czyli Białystok, to szacowane były odpady w granicach 120 tysięcy ton. I dla nas, jako dla mieszkańców, jest to niezrozumiałe, dlaczego starosta wydaje na taką ogromną ilość odpadów.
Będziemy starostę pytali, urząd w tej sprawie, bo musimy też wyjaśnić, skąd tak duży skok, jeśli chodzi o możliwości przyjmowania, bo jak wiemy, teraz jest tego około 100 tysięcy i nadal aktualne jest pytanie, co z tym zrobić. Teraz zajmiemy się odpowiedzią na pytanie, co zrobić z tą wielką górą śmieci. Około 100 tysięcy ton jest tam, tak przynajmniej wynikało z tych informacji, które przedstawił nam pan Michalczuk, zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Mirosław Michalczuk. Ponownie. Anna Kresztopik, zastępca Podlaskiego Wojewódzkiego, przepraszam, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. I Wojciech Dziedzic, mieszkaniec okolic Studzianek. To powtórzę pytanie. Co zrobić, żeby usunąć tę górę śmieci? Gdzie była luka, która umożliwiła stworzenie tej wielkiej góry? No bo pozwolenia nie uzasadniało na tworzenie tego rodzaju wysypiska.
No ja bym powiedział, że umożliwiło, ponieważ to pozwolenie było wydane w oparciu o stare jeszcze przepisy, ustawy o odpadach, która została znowelizowana w 2018 roku, ale jak wiemy, to pozwolenie było wydane wcześniej i były zastosowane przepisy, które obowiązywały w tamtym czasie. I one w tamtym czasie umożliwiały...
Były zbyt liberalne.
W naszej ocenie jak najbardziej, zbyt liberalne. One umożliwiały magazynowanie do 3 lat. To po pierwsze odpadów przywiezionych przed przetworzeniem. Po drugie ilość tych odpadów, która tam mogła być magazynowana, wynikała jakby z wydajności instalacji. I tam z tego co pamiętam było to określone na poziomie wydajności rocznej instalacji. Ponad 100 tysięcy, grubo ponad 100 tysięcy, tak.
Około 60 tysięcy.
Konkretnie 60 tysięcy i ani w jedną, ani w drugą stronę.
Takie były możliwości tej instalacji.
Na taką wydajność pozwalała decyzja środowiskowa tej instalacji.
Znaczy ja mówię o pozwoleniu zintegrowanym, bo decyzja środowiskowa to była ta pierwsza decyzja, która otwierała drogę do powstania tej inwestycji. Rzeczywiście to, co pan Wojciech tu zauważył, ona była zupełnie wydana na inne przedsięwzięcie niż to, które powstało. To, co było mówione, że tam miały być przetwarzane odpady z tego składowiska gminnego i części odpady były pochodzące ze strumienia zewnętrznego. Ale my już jakby teraz mówimy o tym, co mamy teraz, tak? Czyli o tym pozwoleniu, które umożliwiało funkcjonowanie instalacji do teraz, czyli to, które zostało cofnięte, no to właśnie tu i ta ilość odpadów, która w tym momencie znajduje się na magazynach, to mniej więcej według naszych szacunków nie przekracza nawet tych ilości, które umożliwia ta decyzja, więc to jest ta luka, prawda? Ponieważ w tej decyzji było no, duży zapas, jakby jeśli chodzi o możliwość zmagazynowania tych odpadów.
Na 50 parę lat takie były możliwości. Tak przeliczyłem. Kalkulator raczej się nie myli.
Tak, i to też pokazuje jakby, jak działała ta instalacja, bo ta instalacja również grubo ponad 100 tysięcy ma wydajność, tak? A tych odpadów nawet tyle nie ma, więc tak naprawdę, gdyby to tak prosto przeliczyć, to pewnie by, gdyby pełną parą pracowała...
Ale gdyby nie było pożarów, to pewnie tych śmieci byłoby znacznie więcej.
No raczej tak, ponieważ te pożary powodują, że tych odpadów jest nieco mniej. Te odpady są potem przewożone na składowiska jako odpady poakcyjne. Jest takie pewna furtka prawna, bym powiedział. Stąd być może te pożary są takie częste, ponieważ odpady, które są poakcyjne, mogą trafiać potem do legalnie na inne składowiska. Tak?
Więc ale czy nie powinny trafiać na składowiska odpadów niebezpiecznych? Bo to w wyniku pożaru, łączenia się tych różnych substancji, powstaje coś nowego, coś, co może, to znaczy według mnie stwarza zagrożenie i dla środowiska, i dla życia ludzi. No.
Czyli tu w tym zakresie trzeba było zmienić przepisy.
Znaczy według mnie w przypadku pożaru firma była zobowiązana do powiadomienia głównego inspektora ochrony środowiska o powstaniu poważnej awarii i po takim zawiadomieniu powinna być wydana decyzja, gdzie te odpady popożarowe powinny trafić. W przypadku sortowni Studzianek zrobiono taki majstersztyk, że otworzono drugą bramę po drugiej stronie drogi i te odpady z pierwszego pożaru, od tego największego, który był w historii, zostały wiezione jako materiał rekultywacyjny do rekultywacji zamkniętej kwatery w Studziankach. I zamiast 70 centymetrów, czy około metra żyznej ziemi, trafiło wysypisko się podniosło ponad 8 metrów. Z tego tytułu na przykład do Urzędu Marszałkowskiego nie trafiły ogromne pieniądze, bo według moich szacunków wieziono tam około 100-150 tysięcy ton odpadów, nie materiału rekultywacyjnego, i z tego tytułu Urząd Marszałkowski stracił, nie pobierając tej tak zwanej opłaty marszałkowskiej, około 15 milionów złotych. O takim procederze był informowany Urząd Marszałkowski, natomiast reakcji praktycznie nie było żadnej.
Poczekamy na odpowiedź pani Anna Krysztopik.
W tym zakresie, jeśli chodzi o wysokość opłat, tak, bo tutaj pan mówi o tym, że nie była pobrana opłata za korzystanie ze środowiska. No jeżeli to było zaklasyfikowane jako te odpady poakcyjne, a który to był rok, proszę przypomnieć?
2012 rok, przetarg publiczny, ściśle określone warunki rekultywacji i Urząd Marszałkowski po rozstrzygnięciu tego przetargu i po podpisaniu umowy i częściowym wwiezieniu tego materiału, którym powinno być składowisko rekultywowane, wydaje zgodę na zmianę włożonego materiału rekultywacyjnego. Miałyby to być kamienie i tak zwana warstwa podsitowa. Natomiast wjeżdżają śmieci i dokumentacja fotograficzna była dostarczana do Urzędu Marszałkowskiego.
A tu mi się trudno wypowiedzieć w tym zakresie.
To będziemy
weryfikować te informacje.
Tak, weryfikować te informacje, przyglądać się. No, w każdym razie z tego, co dotychczas powiedzieliśmy, po pierwsze, były duże luki, które pozwalały dziwnie gospodarować odpadami.
To jeszcze, jeśli mogę się wypowiedzieć tutaj, nawiązując do wypowiedzi pana inspektora. Tak jak tutaj pan inspektor słusznie wskazał, decyzja, która była wydawana przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, ona była wydawana w czasie obowiązujących wówczas przepisów prawa. Teraz faktycznie przepisy prawa są zmienione w ten sposób, że podmiot, który ubiega się o uzyskanie albo o zmianę pozwolenia, musi określić maksymalne masy magazynów. I to jest właśnie tak jakby uzupełnienie tej luki prawnej. Ustawodawca zobaczył, że faktycznie jest to niebezpieczeństwo tego typu.
Da się palec, dokładnie. To zaraz biorą całą rękę.
Tak, dokładnie. W związku z tym zostało to już skorygowane i na chwilę obecną wszystkie nowe instalacje powstające, uzyskujące pozwolenie, muszą określać maksymalną masę magazynów, a ponadto wszystkie instalacje funkcjonujące dotychczas muszą do 5 marca złożyć wniosek o zmianę posiadanej decyzji, określając masę i ustanawiając stosowne zabezpieczenie. Tak więc jest to luka, która już została przez ustawodawcę usunięta.
Ale były takie przepisy, które pozwalały. To może inaczej sformułuję pytanie. Czy my, mieszkańcy, możemy się czuć bezpiecznie, gdzieś tam na wsi, w małej miejscowości, że nikt tam za płotem nagle nie zrobi wielkiego wysypiska?
Jeżeli miałoby to zrobić legalnie, to na pewno możemy czuć się bezpieczni, ponieważ żeby uzyskać pozwolenie na jakąkolwiek w tej chwili działalność, głównie w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, jak pani dyrektor wspomniała, są bardzo rygorystyczne przepisy, a przede wszystkim musi być opinia wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Bez tej opinii nie można takiej decyzji wydać. My bardzo szczegółowo analizujemy każdy przypadek i w tej chwili już takie postępowania się toczą, jeżeli ktoś występuje o takie pozwolenie i są oczywiście podejmowane stosowne decyzje typu albo zezwalamy, albo nie, prawda? I nasza decyzja jest nieodwołalna. Więc jakby tutaj, jeżeli my mamy dosyć dużą
czyli
wiedzę...
przepisy zostały już tak zaostrzone, że można legalnie kontrolować cały ten proceder.
Tak. Wcześniej właśnie to był największa bolączka, mi się wydaje, poprzedniego okresu, że te pozwolenia były uzyskiwane wydawane troszeczkę bez refleksji, tak? Wystarczyło, że ktoś złożył kompletny wniosek spełniający wymogi, to pozwolenie dostawał. Nie było jakiejś takiej oceny, oceny możliwości, realności tego przedsięwzięcia, tylko samo to, że ktoś wyraził chęć, przekazał odpowiednie dokumenty i już dostawał zgodę. I właśnie takich działalności sporo w tamtym okresie powstało. W związku z tym, że to były legalne, mające pozwolenie, więc nam też było trudno wstrzymać taką działalność, ponieważ łatwiej jest wstrzymać działalność nielegalną niż legalną, tak? Dlatego tutaj, tak jak w przypadku studzianek, też trwało to tyle lat, ponieważ trzeba było to pozwolenie cofnąć. Jak się już udało, to w tym momencie mam otwartą drogę do dalszych działań. Jeżeli, wracając do pytania, jeżeli powstałoby, jak pan mówi, za płotem jakieś nielegalne wysypisko nielegalnie, to w tym momencie też są odpowiednie mechanizmy, tak? Jeżeli do nas takie informacje trafią, to w tym momencie współpracujemy z organami ścigania w takich kwestiach, z innymi organami i bardzo myślę, że skutecznie takie sytuacje likwidujemy.
A jak się bronić przed legalnym wybudowaniem tego rodzaju?
No legalne przede wszystkim poparte jest postępowaniem, tak? Więc myślę,
czyli
że
co, uczulać samorządowców,
przede wszystkim,
radnych,
tak,
żeby jednak przyglądali się każdemu takiemu wnioskowi?
Ja zachęcam również do kontaktów z nami, ponieważ no, my mamy dosyć sporą wiedzę, bym powiedział operacyjną w tym zakresie i tu nie chodzi o firmy, tak? Czy nazwy firm, czy rodzaje działalności, tylko bardziej chodzi o osoby, które, że tak bym powiedział, stoją za tą firmą, tak? Z tej branży, które gdzieś tam w przeszłości już dały się nam poznać jako osoby, które w nieprawidłowy sposób gospodarują odpadami i my byśmy uczulali właśnie na takie sytuacje. Dlatego właśnie tu na to tym co, poziomie samorządowym bardzo ważne jest szczególna
listę
uwaga.
Opublikować gończą no, swego
opublikować
rodzaju?
Opublikować nie, ale można się z nami skonsultować, tak? W kwestii
przedsięwzięcia. Czyli jak do każdegokolwiek samorządu wpływa wniosek o zbudowanie sortowni, jakiegoś wysypiska, to dobrze się skontaktować z WIOŚ, podać nazwiska, wy to sprawdzicie i wtedy ewentualnie można by było zorientować się, czy ktoś, no jakiś słup nie jest, albo jakiejś kombinacji w tym całym pomyśle nie ma, tak?
Możemy to oczywiście zrobić, z tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, również takie przedsięwzięcie poparte jest procedurą i naszą oceną, legalną oceną wynikającą z przepisów prawa, więc jakby tutaj to nie jest też tak, że ktoś wpadnie na pomysł i to realizuje, prawda? I jedyną informacją będzie to, że my przekażemy taką informację, że no może ktoś jest wątpliwy, tak? To jest procedura, tak? Ale oczywiście a propos firm, a propos pewnych osób, to my jak najbardziej możemy takich informacji udzielić.
Czyli uczulamy wszystkich radnych, jeśli będą tego rodzaju wnioski.
Zachęcamy do kontaktu z nami.
Przy budowie tego typu instalacji najpierw telefon do WIOŚ-u. Będzie potwierdzenie, że mamy do czynienia z jakimś nierzetelnym kontrahentem, to wtedy trzeba z ewentualną zgodą uważać. Jeszcze pani chciała coś
dodać? Ja jeszcze
dodać?
Tylko chciałam dodać i uspokoić mieszkańców, że budowa składowiska odpadów nie jest sprawą taką prostą, ponieważ aby zbudować składowisko i dostać pozwolenie na budowę, to dana instalacja musi być wpisana w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. A jeszcze wracając tutaj też do wypowiedzi pana inspektora odnośnie tego tak bezrefleksyjnego wydawania zezwoleń w poprzednim okresie, no to też trzeba dodać tak jakby, że zezwolenia były wydawane w takiej formule, jak pozwalały na to przepisy prawa, bo przepisy prawa mówią, kiedy można odmówić wydania takiego pozwolenia, prawda? Tak więc no stąd to wynikało. One były dosyć.
Czyli prawo było zbyt liberalne.
Dokładnie.
Teraz zostało zaostrzone i być może budowa tego rodzaju instalacji będzie bardziej utrudniona. Za chwilę, panie Wojciechu, zajmiemy się kwestią, jak zutylizować to, co jest. Czyli jak doprowadzić studzianki do poprzedniego wyglądu, czyli jak wygrać bitwę pod studziankami. Tu nawiązuję do historycznych wydarzeń. Zmierzając do podsumowania, instalacja została zamknięta decyzją, czekamy na uprawomocnienie. Pytanie teraz, co z tymi ponad 100 tysiącami ton odpadów? Jak to zostanie usunięte? Czy jest jakaś możliwość po to, żeby no nie było tych odpadów? Czy firma, która zbierała je, jest do tego zmuszona? Jaka jest sytuacja? Bo no, są takie wieści, że kilkudziesięciomilionowe kary są nałożone na tęże instytucję.
Jeżeli już mówimy o karach, tak, rzeczywiście te kary były nakładane wielokrotnie. Od 2018 roku były to znaczące kary, idące już naprawdę w duże kwoty. Ostatnio w tamtym roku 100 tysięcy jednorazowo. W tej chwili procedowane jest kolejne
tak
postępowanie.
Sumując, to jest około 50 milionów?
Znaczy tak, sumowanie będzie wtedy, jeżeli nam główny inspektor rozpatrzy odwołanie od drugiej decyzji, tak zwanej biegnącej. To jest 62 tysiące za każdą dobę nieprawidłowego magazynowania odpadów. I jeżeli to biegnie od 1 lutego 2018 roku, więc czekamy teraz na rozstrzygnięcie.
365 razy 62.
Mniej więcej można policzyć, tak. To są duże kwoty, tak. I oczywiście do gospodarowania odpadami jest, do prawidłowego i zagospodarowania tych odpadów zgodnie z prawem jest zobligowana spółka, tak, ta, która w tej chwili tam się znajduje. I jeżeli, no, jest na razie, tak, powiedzmy, tak. Nie wiemy, co będzie z tą spółką.
Zna pan to przysłowie o jaskółkach i spółkach. No, jest takowe.
Wszyscy znamy.
Pytanie, co zrobić, żeby te odpady zostały zutylizowane, żeby tych odpadów nie było? No, bo one, panie Wojciech, oddziaływują jednak na środowisko. Odcieki, nie odcieki, różne cuda nie widzę.
No, te nagromadzone odpady i kumulowanie się z istniejącym wysypiskiem no w sposób uciążliwy, czy bardzo uciążliwy, oddziaływują na mieszkańców. I tutaj nie chodzi o same odory, czy te zapachy, które do nas docierają, ale to, co się przedostaje do gruntu, bo w tej chwili nawet można wyraźnie potwierdzić, że z tych hałd odcieki przedostają się poza ogrodzenie tej instalacji. No, dla nas, jako dla mieszkańców, ta uciążliwość...
W pana opinii, co zrobić, żeby wygrać bitwę o studzianki?
Żeby być skutecznym, no, ja bym apelował do wszystkich instytucji zaangażowanych i w nadzór nad prawidłowością gospodarki odpadami, czyli od gminy przez starostwo, Urząd Marszałkowski i te instytucje, które kontrolują, żeby działać wspólnie i podjąć takie działania, które uniemożliwią dowożenie odpadów spoza regionu.
No, na razie są wasze doraźne kontrole. Cały czas dyżurują inspektorzy WIOŚ-u, ale pytanie nadal pozostaje bez odpowiedzi. Co zrobić? Jak doprowadzić do tego, żeby te 100 tysięcy ton odpadów zniknęły?
Tak naprawdę, no, sytuacja jest trudna. Tak, jak już było powiedziane, to posiadacz odpadów jest zobligowany do usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do magazynowania czy też składowania, ponieważ oni nie posiadają już pozwolenia zintegrowanego. W związku z tym należy uznać, że jest to właśnie miejsce nieprzeznaczone do ich magazynowania. Tak?
To pytanie, jak wyegzekwować, jak doprowadzić do tego, żeby te odpady zniknęły?
Jest szereg procedur przewidzianych przepisami prawa i prawem ochrony środowiska i ustawą o odpadach, jak również ustawa o szkodach w środowisku, które będzie można wykorzystać w tej sytuacji. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, co zostanie stwierdzone w toku postępowania, bo każda procedura jest możliwa do zastosowania przy wystąpieniu innych przesłanek, że tak się wyrażę.
Na razie procedowana jest kwestia zamknięcia tej instalacji,
tak,
cofnięcia wszystkich zezwoleń i tym podobne, a potem kolejny krok to będzie doprowadzenie do utylizacji odpadów.
Tak, bo oprócz tego, że mamy szereg procedur administracyjnych, które pozwolą nałożyć obowiązek na posiadacza odpadów na ich usunięcie, to jeszcze trzeba pamiętać o tym, że mamy również inne decyzje w obrocie prawnym, chociażby decyzję komendanta Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z marca 2018 roku, która nakazała dla właściciela tej instalacji usunięcie odpadów palnych z tej instalacji w ilości, która stwarza zagrożenie pożarowe.
Rozumiem.
I ta decyzja w pierwszej kolejności, zakładam, będzie egzekwowana.
Ile to lat trzeba, żeby doprowadzić ten cały proces do tego, żeby zlikwidować te odpady? Pan trochę zniecierpliwiony jest.
Trochę jest to trudne pytanie. Tak jak pani dyrektor powiedziała, no, są pewne procedury. No, w tej chwili myślę, że wszyscy czekamy też na rozstrzygnięcie, bo pewnie będzie skarga do sądu na to rozstrzygnięcie ministra. Jak się zakończy to procedowanie tej skargi, tak? No bo jeżeli to rzeczywiście sąd utrzyma w mocy decyzji ministra, to będziemy mieli wtedy sytuację taką, że tego pozwolenia już na pewno
nie
ma, tak? Mhm. I wtedy, tak jak pani dyrektor wspomniała, będą wdrażane procedury, o których mowa w przepisach, tak? I tam, no, przede wszystkim będzie próba egzekucji na pewno od spółki, tak? Która jest właścicielem, posiadaczem tych odpadów. Zobaczymy, czy ta spółka będzie, bo mamy takie doświadczenie, że często jest tak, że jak już pojawia się problem, to spółki znikają, tak? Albo przekształcają się, albo, no nie wiem, pojawiają się jakieś inne formy, które już starają się pozbyć odpowiedzialności za to, co ci poprzedni rozrabiali, że tak powiem, kolokwialnie. I tutaj jakby myślę, że w niedługim czasie, powiedzmy kwestie kilku miesięcy, da nam odpowiedź, jaka procedura będzie tu zastosowana na tym etapie, na jakim jesteśmy. Tak jak tu wspominaliśmy, najważniejsze, żeby te odpady nie dojeżdżały, żeby ich nie przybywało. Stąd nasze kontrole, stąd nasze współdziałanie ze służbami kontrolnymi drogowymi, Inspekcją Transportu i Policją w zakresie właśnie pilnowania tego wjazdu, żeby tam nic nie wjeżdżało.
To ile lat, panie Wojciechu, trzeba będzie czekać na, tylko proszę, krótko?
Krótko powiem, 20, pomimo 50. Wieloletnich działań instytucji nadzorujących studzianki, tych śmieci nie ubywa, a one rosną gwałtownie. Więc ja tutaj
nie jest pan
niestety
optymistą.
Czarno widzę i...
No, krajobraz po pożarze. Jednym tak słowem. Dziękuję bardzo. Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego, Anna Krzysztofik. Zastępca podlaskiego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Mirosław Michalczuk.
Dziękuję.
Oraz Wojciech Dziedzic, mieszkaniec Studzianek.
Dziękuję.
Kłaniam się również, Lech Pilarski. Do usłyszenia.